piękna zima. Witam serdecznie, Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam serdecznie gości w studiu. Stanisław Janecki, fizyk, redaktor.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, ksiądz redaktor.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, redaktor.
Witam najserdeczniej.
Piotr Semka, historyk, redaktor. Piotr Semka, tygodnik Do Rzeczy, Stanisław Janecki, tygodnik Sieci, ksiądz Henryk Zieliński, tygodnik Idziemy. Proszę Państwa, coraz więcej wiemy o kryminalnej przeszłości i rozchwianej osobowości zabójcy świętej pamięci prezydenta Pawła Adamowicza. Stefan W. był leczony psychiatrycznie, stwierdzono u niego schizofrenię paranoidalną. Zobaczmy, posłuchajmy, co w tej sprawie już ustalono.
Wyniki badań toksykologicznych rozwiały wszelkie wątpliwości.
W chwili czynu podejrzany nie znajdował się ani pod wpływem alkoholu, ani pod wpływem żadnych innych środków.
Mowa o Stefanie W., który zadał śmiertelne ciosy nożem prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. W tej sprawie cały czas trwa prokuratorskie śledztwo. Przesłuchano ponad 100 świadków. Sprawdzany jest każdy najdrobniejszy szczegół. Śledczy analizują zachowania podejrzanego, m.in. podczas poprzedniego pobytu w więzieniu, kiedy odsiadywał wyrok za napady na banki.
Oskarża służbę więzienną o to, że próbowała go otruć w czasie odbywania kary. Jak? Poprzez podrzucanie jaj tasiemca. I to wielokrotne. Ma to być element spisku, którego padł ofiarą.
Wynika z ustaleń, do których dotarł portal w polityce.pl. Bo wiadomo, że Stefan W. od co najmniej 3 lat cierpiał na schizofrenię paranoidalną, charakteryzującą się przede wszystkim omamami i urojeniami. Nie potrafił odróżnić rzeczywistości od fikcji, mówił, że słyszy głosy, twierdził, że gra w filmach, a funkcjonariusze cofają czas. Problemy się nasilały, kiedy odstawiał leki.
To rzucane w pierwszych godzinach po tragedii połączenie świata polityki, emocji politycznych z tym tragicznym wydarzeniem chyba nie znajduje potwierdzenia. To jest chyba najważniejszy wniosek z minionego tygodnia, z tego dociekania prawdy o tym smutnym wydarzeniu. Ale tak prawniczo patrząc, panie mecenasie, czym to się skończy? Z czym tutaj mamy do czynienia? Jak pan, biorąc pod uwagę swoją długą praktykę zawodową, prawniczą, obrończą, by do tego podszedł?
Powiem tylko o tym pierwszym, że niemądry człowiek, a daleki od prawa, rzuca oskarżenia czy stawia diagnozy w parę dni po zdarzeniu, nie mając żadnych danych. I to jest pierwsza choroba, z którą trzeba walczyć. Jak to się skończy? No, jeżeli stwierdzą psychiatrzy, że nie miał świadomości czynu w momencie popełnienia tego czynu, albo miał ją ograniczoną, to wyłącza się odpowiedzialność karną, ale kończy się to internacją w szpitalu bliżej nieokreślonym terminie. I to jest bardzo proste. Od wieków obowiązuje bowiem zasada, że odpowiada karnie ten, kto ma świadomość swojego czynu i kto może ocenić jego znaczenie, przewidzieć początek i koniec swojego działania. Często jest tak, że z drugiej strony spotykamy ludzi, którzy wydają się kompletnie nienormalni według naszych kryteriów, a dwa zespoły psychiatrów powiadają, że jest absolutnie zdrowy. Tak było na procesie pana Cyby, w którym uczestniczyłem jako pełnomocnik rodziny. Nigdy nikt mnie nie przekona, że to był człowiek o normalnych kryteriach oceny świata. Dwa zespoły psychiatrów mówiły, że powinien odpowiadać i odpowiedział rzeczywiście bardzo surowym wyrokiem, choć proces miał jeden zakręt. Jeżeli już pan o to pyta, kiedy sąd w pewnym momencie chciał wyciąć znamię politycznego działania. Nie udało się i kwalifikacja była z zabójstwa o podłożu politycznym.
No, tu mamy Piotr Semka. Zupełnie inną sytuację. Tak. W sprawie pana Cyby nie tylko w sądzie, ale i też duża część mediów negowała, to tutaj jest bardzo wyraźne dążenie do tego, żeby ten polityczny czynnik nadać. Taką zresztą jest refleksją, że w epoce, w której tyle się mówi o fake newsach, sytuacja, w której Wojciech Szuchnowski postawił tezę, że Stefan W. był pod wpływem tylko wyłącznie telewizji publicznej, co można było nawet stwierdzić w każdej rozmowie z kimś, kto przebywał, czy lub też ze strażnikami. Ta informacja poszła w gazecie aspirującej do powagi i absolutnie nie wywołała żadnej dyskusji.
Znaczy, została, można powiedzieć, ponieważ te informacje też, pamiętajmy, rzucane w pierwszych godzinach po tragedii, one zawsze mocniej wbijają się. To warto wrócić do tego, bo wiemy już chociażby z informacji, które podał akurat tutaj portal Onet, rozmawiając z współwięźniem byłym tego zabójcy o pseudonimie Profesor, który stwierdza, że no tak, bo miał wykształcenie wyższe. W więzieniach rzadko ogląda się wiadomości. U nas w celi, czyli w tej celi, w której siedział Stefan W., był jednak wyjątek, bo właściciel telewizora interesuje się różnymi rzeczami, więc oglądaliśmy czasem wiadomości, ale jeśli już, to przeważnie na Polsacie i w TVN. Na pewno nie oglądaliśmy ich wtedy w TVP i dalej, co czytał Stefan W.? Raczej gazety kolorowe, na przykład Angorę ode mnie pożyczał czasem Gazetę Wyborczą i czasopisma sportowe. No
każdy, kto zna Angorę, no to wie, że to jest gazeta, która zazwyczaj i specjalnie przypada za obecną ekipą.
Chyba dodawał jeszcze tygodnik Nie. Ten zestaw się powtarza.
Ja raczej chcę powiedzieć coś innego. Znaczy, w wypadku osoby, która ma taki typ zaburzonej psychiki, istnieje groźba, że jest to człowiek, który będzie w miarę, rozmawialiśmy już o tym, przypominał syndrom Aliak, czy że będzie chciał zainteresować media, mówiąc, domniemując to, co chcą usłyszeć. I w takim momencie wyciąganie na przykład pojedynczego jakiegoś zdania ze śledztwa, to jest bardzo duża nieodpowiedzialność. Znaczy, to jest człowiek, który będzie chciał robić show i będzie chciał, żeby o nim nie zapomniano.
Stanisław Janecki.
Nie formułujemy tezy, że TVN jest sprawcą.
Nie. Ja tylko mówię, że co czytał, jeśli już ktoś wrzucił wątek, to domknijmy ten temat. Stanisław Janecki.
Pierwsza rzecz jest taka, że z różnych przesłanek można wnosić z zachowania po wyjściu z więzienia, z ostatnich tygodni w areszcie, że temu człowiekowi bliżej było do trójmiejskiego świata przestępczego, w sensie, przepraszam, w cudzysłowie, ideałów, ponieważ pamiętajmy, że Trójmiasto to jest potęga gangsterska na początku lat 90. Nikoś, Schwarzenegger, Wróbel, Tygrys, przy okazji komisji do spraw Amber Gold wyszedł ten pseudonim, to ci gangsterzy imponowali różnym ludziom tego rodzaju i ich sposób zachowania, ich pieniądze, ich kobiety, pewnego typu nieprzypadkowo, że on z pieniędzy z rabunku pojechał sobie na jakieś wyspy w ciepłej strefie klimatu, bo to było zachowanie bardzo typowe dla tej gangsterki spod znaku Schwarzeneggera czy Wróbla. To jest jedno, a nie polityczne inklinacje. Druga rzecz to próba przyklejenia za wszelką cenę i wszelkimi sposobami jakiejkolwiek jego wypowiedzi, uwagi wychowawcy, czegokolwiek, do Prawa i Sprawiedliwości, czy generalnie do prawicy, tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Trzecia rzecz to jest próba zmarginalizowania w ogóle tej postaci. Po tym, jak wdowa po świętej pamięci Pawle Adamowiczu powiedziała, że ona mu wybacza i że właściwie to nie ma sprawy.
Jemu wybacza, ale nie wybacza Jarosławowi Kaczyńskiemu, nie wiadomo czego.
Powstała sytuacja zupełnie absurdalna także ze względów moralnych. To znaczy taka, że ten morderca jest na dalszym planie, natomiast najistotniejsze jest to, żeby z Prawa i Sprawiedliwości zrobić endecję po zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza, żeby ustawić tę partię dokładnie w takiej sytuacji, jak środowiska lewicowe w tamtym czasie próbowały ustawić endecję. Czyli widać kilka zabiegów jednocześnie, żeby stworzyć jedną wielką mistyfikację
wokół tej zbrodni. A jeszcze widać, gdy tłum spod Pałacu Kultury poszedł na schody Zachęty i tam odczytano wiersz Juliana Tuwima, w którym jest ta znana fraza: krzyż mieli na piersi, a brownie w kieszeni. No to rzeczywiście Stefan W. Na kogoś z krzyżem na piersi raczej nie wyglądał.
Pod ambasadę Grecji nie poszli. W IV wieku przed naszą erą był tam szewc, Herostrates się nazywał, nędzny żywot wiódł, tylko postanowił wejść do historii przez wielką zbrodnię i podpalił Efes. Skazano go na śmierć, stracono z jednym zastrzeżeniem, by to nazwisko nigdy się nie pojawiło i przez błąd jednego z historyków to imię przetrwało. Bo często się zdarza, że nędzny człowiek usiłuje osiągnąć sławę przez wielką zbrodnię.
Jeszcze zdanie tylko. Te analogie do Narutowicza rzucił znany historyk Andrzej Friszke, który bardzo mocno zaczął to argumentować, ale pozytywne jest, że dwie postacie się wyłamały z tego politycznego klucza. Profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, i Ludwik Dorn, którzy powiedzieli, jeszcze, że tu zadziałał...
Jeszcze wspomnijmy tutaj Jacka Żakowskiego, którego rzadko zdarza mi się chwalić, mechanizm. Ale w tej sprawie od samego początku on odwołuje się do swojej części ideowej środowiska dziennikarsko-opiniotwórczego. Bardzo wyraźnie, nie róbmy z tego historii.
To prawda, może dlatego, że zaczynał przygodę z Prawem i Sprawiedliwością od takiego wezwania, żeby dzieci pisowców gdzieś tam ścigać. No ale rzeczywiście przemiana warta dostrzeżenia. Ksiądz Henryk Zieliński.
Pierwsza sprawa, ja o to prosiłem już, nie ma sensu porównywać zabójcy Pawła Adamowicza do Alego Akczy. Ale Akcza był wyszkolonym agentem sterowanym prawdopodobnie.
Zmienianie wersji, aby zainteresować swoją osobą. Zgoda,
tylko inaczej
chodziło.
Wygląda sytuacja człowieka, który jest właśnie świadomie to robi po to, aby wprowadzić śledczych w błąd. A inaczej, jeżeli tu mamy do czynienia z człowiekiem z zaburzeniami psychicznymi. Dlatego ja postuluję, żebyśmy bardziej odnosili się na przykład do tej klasycznej mamy małej Madzi, która też wodziła za nos śledczych, ale nie dlatego, że była wyszkoloną agentką. Teraz dla mnie oprócz, bo jeszcze nawiążę do tego, co pan mecenas mówił, jest rzeczywiście odpowiedzialność karna w przypadku stwierdzenia, jaki był poziom świadomości sprawcy w tym momencie. Z drugiej i w przypadku, kiedy biegli psychiatrzy orzekną, że jego poczytalność wtedy była znikoma albo żadna, może się skończyć to w szpitalu psychiatrycznym tylko. Natomiast drugi aspekt, który nas musi interesować jako społeczeństwo, to jest kwestia zabezpieczenia bezpieczeństwa społeczeństwu, że wymiar sprawiedliwości to jest jedno, a drugie, i dlatego dla mnie ważne jest to wczorajsze spotkanie u pana premiera, w jaki sposób zabezpieczyć społeczeństwo przed tego
proszę
typu księdza, ludźmi.
Jeśli mogę nawet prosić, jeżeli zaraz do tego spotkania wrócimy, ja poproszę jeszcze wypowiedź ojca Ludwika Wiśniewskiego, który mocno zabiera głos w tej sprawie i który no, wystąpił też na pogrzebie. Poproszę, posłuchajmy, może zobaczmy.
Trzeba skończyć z nienawiścią. Trzeba skończyć z nienawistnym językiem. Trzeba skończyć z pogardą. Trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innych.
I ważne słowa, pod którymi wszyscy byśmy się chyba podpisali, ale później mamy, proszę księdza, wypowiedzi tego zacnego dominikanina w mediach takich jak chociażby no, telewizje komercyjne, w których bardzo mocne zarzuty formułuje wobec Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, do którego mówi, żebyś się wstydził, który mówi, że zastanawiam się, czy nie poprosić o audiencję pana Kaczyńskiego. Powiedziałbym, bym nie manipulował Kościołem. Całe to środowisko manipuluje. Czy to jest głos Kościoła? Przepraszam, że księdza z tym zderzam, no ale trochę taka jest tu rola księdza w tym programie, żeby nam też tak trudne rzeczy rozjaśniać.
Czy to jest głos Kościoła? Żebyśmy we właściwym miejscu umieścili to, o czym mówi ojciec Wiśniewski, to ja przypomnę, że sam ojciec Wiśniewski, nie wiem, czy kiedy mówił o tym, żebyśmy skończyli z językiem nienawiści, to miał na myśli również to, co wypisywał na temat ojca Tadeusza Rydzyka, Radia Maryja, jego listy do episkopatu, jego artykuły w Gazecie Wyborczej chociażby, które naprawdę wobec innego zakonnika były mową nienawiści. Więc jeżeli to jest mocne postanowienie poprawy, to jak najbardziej tak. Natomiast ja patrząc na w oczy ojca Wiśniewskiego, który wypowiadał te słowa, przyznaję, że mnie przechodzą ciarki, nie ze względu na słowa, ale na to, co widzę w tych oczach w tym momencie. Że nie widzę tam zbyt wiele pokoju w tym wszystkim. Natomiast czy politycy manipulują Kościołem? Tak było, jest i pewnie będzie. Począwszy od tego, że nawet PZPR też usiłowała stworzyć sobie swój kościół. I to jest tak, że zarówno partia rządząca, jak i partia opozycyjna, Platforma, też usiłuje sobie stworzyć, schołdować pewną grupę duchowych,
proszę księdza, ale
będą...
to jest pytanie, czy jedni mogą księża bardzo mocno politycznie mówić, a inni nic nie mogą. To znaczy, komu wolno, a komu nie wolno?
Zawsze zasada była taka, że wolno mówić naszym. Naszym wolno mówić głośno. Przypomnijmy, że nawet w latach 40. komuniści zawieźli grupę duchownych do Wrocławia na zjazd tak zwanych księży patriotów po to, żeby popierali komunizm. Więc jeżeli i wtedy księża, jeżeli mieszali się w politykę, ewidentnie to było wszystko w porządku. Natomiast jeżeli,
po tej stronie.
Ale tak. Po właściwej stronie. O to tutaj chodzi, prawda? Jeżeli ksiądz w poprzedniej, za poprzednich rządów był członkiem Rady Nadzorczej i prowadził kampanię wyborczą, uczestnicząc w spotkaniach wyborczych, prowadząc spotkania wyborcze kontrkandydata Andrzeja Dudy, nikt nie zgłaszał, tamta strona nie zgłaszała do tego żadnych zastrzeżeń. Natomiast w momencie, kiedy ktoś inny po drugiej stronie nie uczestniczy w polityce, tylko komentuje wydarzenia, które się dzieją, to już w tym momencie zaczyna się wrzask.
Myślę, że księdza to akurat nikt by nawet nie poprosił o poprowadzenie żadnego spotkania wyborczego.
Proszę zauważyć.
Piotr Semka, myślę, że tutaj może nam też rzucić jakieś światło na wypowiedzi ojca Ludwika Wiśniewskiego. Z czym tu mamy do czynienia?
Ja wyrosłem w tradycji Ruchu Młodej Polski, dla której ojciec Ludwik Wiśniewski był postacią niezwykle ważną. Był to kapłan, który w latach 70. stworzył młode pokolenie duszpasterstwa, które potem utworzyło opozycję w Gdańsku. Problem polega na tym, że ten kapłan po latach korzysta z parasolu, którym jest pamięć o dawnych czasach, która powoduje, że jeżeli się krytykuje, to wtedy padają takie mocne słowa. Jak pan śmie, to jest kapłan, który wtedy się nie bał i teraz się nie boi. I właśnie w tym sformułowaniu wtedy się nie bał i teraz się nie boi, jest cała fałszywość tej sytuacji. To znaczy dzisiaj te oskarżanie po pierwsze jest o wiele łatwiejsze, a po drugie im bardziej polityczny spór jest ostry, tym bardziej bolesne jest łączenie tego autorytetu zdobytego w czasach opozycyjnych z jednostronnym skazaniem. No bo jeżeli dość, mówi ojciec Wiśniewski, dość jednostronnego oskarżania, a potem oskarża jednostronnie w programie Moniki Olejnik. Gdyby ojciec Ludwik Wiśniewski mówił o problemie, że jest nienawiść w różnych obozach i w każdym z tych obozów powinno dojść do rachunku sumienia, to ja bym ten przekaz zaakceptował. Ale jeżeli on się potem kończy dwa dni później wizytą u Moniki Olejnik
i powiedzenie, wy
konkretnie, wy Kaczyński, chcę się do ciebie umówić, spotkam cię i, tak, i ci powiem, że jesteś nienawistnikiem, nie zauważając tego, że zdarzają się takie rzeczy w drugiej stronie. Niekiedy o wiele bardziej w wyrafinowanej formie. No i jeszcze jedno. Dlaczego u Moniki Olejnik? Bo rozmawialiśmy tydzień temu o scenie, którą zbiórki pieniędzy na morderce dla Kaczyńskiego w sztuce klątwa. Dlaczego tego nie zauważa?
Ojciec Ludwik Wiśniewski nie zauważa. Ja też przypomnę a propos tego rachunku sumienia, że w tym programie ksiądz Henryk Zieliński powiedział: przepraszam, jeśli kogoś uraziłem. No. Prezydent Andrzej Duda powiedział: bije się w swojej piersi, przepraszam. Nigdy ani jedno zdanie ze środowiska szeroko pojętej Gazety Wyborczej, że przepraszamy, że może gdzieś my przesadziliśmy, ani jedno zdanie z Platformy, że my przesadziliśmy. Nie w swojej piersi się, panie mecenasie, tutaj bije.
W drugą stronę to idzie. Otóż pierwszym hierarchą czy duchownym, który się wypowiedział w tej sprawie, a mówię to jako łodzianin mieszkający w Warszawie, był metropolita łódzki, obecnie krakowski, arcybiskup Jędraszewski, który powiedział to samo, co jest elementem wiary, że trzeba niszczyć nienawiść, że trzeba z miłością podchodzić. To jest oczywiste, ale powiedział też, że trzeba starać się, by nawiązać rozmowę z drugim człowiekiem, że nigdy nie ma dość staranności, żeby ten kontakt z człowiekiem nawiązać. Jego nikt nie cytował, tyle tylko, że posłuchał go pan prezydent, który powiedział, że uderzmy się w piersi i zróbmy rachunek sumienia. Na co Jacek Żakowski powiada, że to jest rola biskupa, nie prezydenta. Przez to tę inicjatywę zdeptał na naszych oczach, a potem powiedział nie dalej jak wczoraj, że prezydent i premier siedzieli dokładnie tam, gdzie jest ich miejsce, czyli w piątej ławce, bo choć są pierwszymi urzędnikami w państwie, nie są pierwszymi osobami w Polsce. W związku z tym powiedział mi, że pierwsza ławka, czyli pan prezydent Kwaśniewski, Wałęsa i Tusk, to są pierwsze osoby
Komorowski
w Polsce. Komorowski siedział w trzeciej, jeżeli już, niech będzie, ale nie w pierwszej. I ja już mam obraz świata. To ja już wolę pana prezydenta i pana premiera na swoim miejscu, bo ja ich rozumiem, o co apelują. Czy jak biskupi, czy jak prezydenci, bo trzeba się uderzyć we własne piersi i wtedy zapytać, czy ja słusznie jestem szarańczą, czy nie. Doszukuję się w sobie wszystkich elementów robactwa i szarańczy, ale nie wychodzi mi, bo po długich próbach.
Taki drobiazg. Prezydent od pierwszej chwili był bardzo zaangażowany. Poszedł na wiec w poniedziałek, w dniu śmierci, mogąc liczyć się, że będzie tam bardzo, na przykład, wygwizdany. Z kolei pan premier Morawiecki wysłał samolot do Londynu po żonę pana Adamowicza. No, czyli można było z tego powodu sobie darować takie...
Właśnie chciałem prosić, koniecznie.
Historycznie, ponieważ to, że ojciec Wiśniewski, to jest trochę syndrom Adama Michnika. Pełny szacunek za walkę z komuną, tak, bezwarunkowo, natomiast nie ma się racji do końca życia. I tu zamienię się trochę w historyka. To znaczy, w pewnej fazie Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, te środowiska wyraźnie chciały przejąć ten komitet i stworzyć nową monopartię, żeby wszystkich innych wykluczyć. Kiedy to się nie udało, wszystkie zabiegi w następnych latach, w latach 90. były też skupione na tym, żeby stworzyć jakiś odpowiednik PZPR-u, który ma absolutną rację, także rację historyczną. Wszyscy inni jej nie mają, szczególnie ci, których by utożsamiano z Lechem i Jarosławem Kaczyńskimi. I ten podział z tamtych lat, z Komitetu Obywatelskiego, który próbowała ta grupa przejąć, przetrwał do dziś i do dziś odbiera się rację tym samym środowiskom. I ten głos takiego przekonania, że my jesteśmy depozytariuszami tej racji, a inni jej nie mają, jest bardzo silny i on powoduje, że nienawiści, wszelkich negatywnych, patologicznych cech szuka się wyłącznie po jednej stronie, natomiast ta druga jest jakby z definicji aksjomatycznie uświęcona, uszlachetniona i ona ma zawsze rację.
Dlatego chyba... przeciwko pogrzebowi na Wawelu, pamiętamy, a nikt ze strony, nazwijmy to prawej, nie protestował przeciwko pogrzebowi w Wawelu Północy, jak to nazywano niedawno, bo nikt się nie czuł dysponentem tak nachalnie, tak bezczelnie, jak właśnie pan powiedział.
I dlatego wszystkie inicjatywy, które zmierzają do uspokojenia sytuacji, ale też wyciągnięcia wniosków merytorycznych, no bo pamiętajmy, co by się stało, gdyby ten zabójca prezydenta Adamowicza chciał zabić na przykład, czy pozabijać wolontariuszy, no jak jakoś tam wszedł z nożem, tam mogły być nasze dzieci. Takie wnioski na poziomie państwowym konieczne są do wyciągnięcia. Premier Mateusz Morawiecki najpierw poprosił swoich ministrów spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, zdrowia o spotkanie, odebrał od nich takie informacje, co w tej sprawie już ustalili, a potem zaprosił szefów klubów parlamentarnych na spotkanie, żeby wspólnie nad zmianami w prawie tutaj w tych wątkach pracować. Posłuchajmy, zobaczmy, jak to wyglądało, wypowiedzi wokół tego spotkania.
Mam nadzieję po tym spotkaniu, że wypracujemy razem z opozycją wspólną wersję właśnie odpowiednich regulacji prawnych, które będą miały zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości, a więc doprowadzą do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
Była w miarę merytoryczna. Są pewne ustalenia. Podstawowe ustalenie jest takie, że przy ministrze zdrowia będzie ustanowiony zespół ekspertów.
Dobrze, że dochodzi do rozmowy, bo wtedy każdy może i przedstawić swoje stanowisko i polemizować, zgadzać się lub mieć inne zdanie. Są rzeczy, z którymi się zgadzamy.
Poprzemy pracę nad ustawą dotyczącą zaproponowanych rozwiązań przez Prawo i Sprawiedliwość, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że w większości tematy zaproponowane przez nas, przez opozycję, zostały odrzucone bądź zepchnięte na boczny tor.
Można powiedzieć, że spotkanie, które nie zakończyło się żadnym ani przełomem, ani niczym istotnym, poza tym, że wszyscy uznaliśmy i chcemy walczyć o dobre przepisy, które już na przyszłość będą chroniły Polaków, ale cały czas różnimy się w ocenie tego, co było przed 13 stycznia i co doprowadziło do tej tragedii.
No jednak jakaś optymistyczna puenta. Tu do księdza Henryka Zielińskiego się zwracam. Umieją politycy usiąść, spokojnie porozmawiać, jeśli ta propozycja wychodzi w taki sposób no, poważny, jeżeli jest tak, do przyjęcia, jeżeli nie ma, nie jest podszyta jakąś intencją polityczną. Na mnie zrobiło ta inicjatywa premiera dobre wrażenie, a na księdzu?
Znaczy inicjatywa sama na pewno jest dobrym posunięciem, jest potrzebna, dlatego że oprócz to, co ja zacząłem mówić na początku, oprócz wymiaru sprawiedliwości ważne jest to, żebyśmy byli bardziej bezpieczni na swoich ulicach, na różnych imprezach, ponieważ przykład, który chociażby cytowałem już gdzieś kiedyś, ten pan, który rozjeżdżał czerwoną Hondą po ulicy Monte Cassino w Sopocie pieszych, spacerowiczów, on już w tej chwili dalej, on jest już na wolności, już jest wypuszczony z zakładu, ponoć jest już zdrowy, być może, że jest już zdrowy. Tak, od 2017 roku jest już na wolności, bo tylko uznano, że on potrzebuje leczenia, a nie kary. I to się już skończyło. Więc proszę państwa, my nie wiemy, ilu takich ludzi potencjalnie, czy oni już są. No, z drugiej strony nie możemy posunąć się do tego, co robiono w Związku Sowieckim, gdzie zakłady psychiatryczne służyły jako zastępcze więzienia dla wrogów politycznych. Więc to jest rzeczywiście, sama opozycja, jak i koalicja rządząca musi usiąść i razem ustalić pewne granice.
Ale opozycja miała w oczach taki żal, że to spotkanie trochę gdzieś odbiera paliwo, prawda?
To że prawda, wzięła w nim udział. Ja no na to bym zwrócił uwagę. Właśnie, bo był przypadek inny. To był pan Petru, który postanowił najwyraźniej odebrać palmę najbardziej pierwszego chorążego antykaczyzmu.
Palma jest tu ważnym określeniem.
I wypowiadał się w bardzo niemądry sposób. Natomiast to, że i pan Kosiniak-Kamysz, i pan Neumann w imieniu Platformy wzięli jednak w tym udział, to jest jednak na tle braku takich kontaktów w ostatnim czasie optymistyczne.
Panie mecenasie. Szkoda, że w Sejmie nie doszło do debaty na temat tego, czy nie za dużo w Polsce ludzi w ogóle siedzi w więzieniach, to powiem. Po drugie, czy traktujemy ich jako zwierzęta, które wypuszczone po 10 latach będą albo zdrowe, albo chore. Czy sprawujemy nad nimi nadzór? To jest temat. Przecież my przegrywamy wszystkie postępowania o długotrwałość aresztów, na przykład w stosunku do ludzi uznawanych za niewinnych zgodnie z konstytucją. To jest szeroki temat do rozmowy. Tym bardziej ja mogę powiedzieć, że ja prowadzę w tej chwili spór o to, jaką opieką otacza się więźnia, który ma wszystkie objawy nowotworu stwierdzonego we wrześniu z natychmiastową biopsją, której do dzisiaj nie przeprowadzono, mimo skargi do ministra sprawiedliwości. O, to jest temat do rozmowy. Przede wszystkim pytanie, czy więzienie jest sposobem rzeczywiście na resocjalizację ludzi.
Podobno w Polsce ten wskaźnik jest i tak wyższy niż w Europie. Znaczy mamy połowa tych, oczywiście, którzy wyjdą z więzienia, nie wraca na ścieżkę przestępczą. W porównaniu z niektórymi krajami zachodnimi to jest niesamowity wynik. Tak. A wprowadzony w ostatnich latach projekt pracy dla więźniów, podobno panie mecenasie, przyniósł tu rewelacyjny efekt.
Ale to był największy dorobek tej ekipy, że wprowadzono w ogóle pracę. Bo przedtem przecież ja z nogi schodziłem, żeby apelować o to, by ci ludzie nie siedzieli w celach zamknięci na nasz koszt, tylko pracowali, choćby spłacając alimenty, a to dopiero od bardzo niedawna, dzięki ministrowi sprawiedliwości, ten wskaźnik tam z 8% poszedł powyżej 50%, jeżeli o tym pan mówi.
Inicjatywa pana premiera znakomita, ale opozycja była trochę w sytuacji bez wyjścia. Poza Ryszardem słowo palma tutaj jest właściwe, który pokazał swój ekscentryzm, bo
nie walczy, bo ma w
no tak, bo to jest jakoś logiczne, no bądź inny niż tak, wszyscy, skoro nie masz nic.
Nie przeżywamy szósty król.
Ale wracając do istoty rzeczy, partie nie mogły temu się przeciwstawić z takiego prostego powodu, żeby wyszły na niepoważne ugrupowania, które nie traktują tych spraw, które opinia publiczna bardzo serio traktuje, z właściwym szacunkiem i respektem. Natomiast, żebyśmy też nie ulegali złudzeniom. Pan mecenas Markiewicz zapewne wie, kilkadziesiąt tysięcy osób wychodzi co roku z więzienia. Wielu z nich, tysiące, opowiadają różne dziwne rzeczy, których potem nie robią. Motywowani tym, że czują żal, gorycz, że zostali niewinnie skazani, że różne takie motywacje. Nie sposób monitorować tych wszystkich ludzi i stwierdzić, kto jest skłonny do popełnienia przestępstwa, a kto nie. I także na poziomie policji nie sposób jest tych kilkudziesięciu tysięcy osób tak prześwietlać, żeby, bo to nie chodzi o to, że jeden policjant jest delegowany na przykład do tego, żeby się taką osobą. Chodzi o kilka osób co najmniej. No, pomnóżmy to tworzy się wielka
tutaj też
armia.
Warto pamiętać, że Stefan W. został skazany za napady, ale on jednak tych napadów dokonywał z atrapą. Nikogo nie skrzywdził w trakcie fizycznym.
To prawda, ale ofiary nie musiały, nie wiedziały o tym.
Atrapa jest traktowana tak samo jak rewolwer. Ale mówię tylko, dostał mało.
Ofiara nie wie, czy patrzy w lufę tak straszaka.
Wskazuje tylko na trudności, które system mógł mieć z dostrzeżeniem zagrożenia i obiektywnie te trudności.
Ale mało dostał, powiem, dobrze, za te rozboje.
Mało dostał. Ja się bałem trochę, że panowie nie pojawią się w programie, bo trwa bojkot telewizji publicznej ogłoszony wprawdzie przez Platformę Obywatelską, ale są wezwania, żeby się do tego bojkotu przyłączać. Proponuję krótki zestaw wypowiedzi w sprawie bojkotu.
Członkowie Platformy Obywatelskiej nie będą brali udziału w programach TVP.
My będziemy uczestniczyć w programach, szczególnie w programach na żywo, ponieważ w telewizji polskiej jest bardzo dużo fake newsów, półprawdy i kłamstw. Bardzo dużo jest w telewizji polskiej kłamstw. I my się z tym kłamstwem nie zgadzamy. Ale milczenie w sprawie kłamstwa nie powoduje, że do widzów dojdzie prawda. My będziemy chodzić do telewizji polskiej po to, żeby mówić prawdę.
Chodzę dlatego, żeby się spotkać z wyborcami, którzy są po drugiej stronie ekranu. I szanuję każdego wyborcę, szanuję również tego, który ogląda telewizję publiczną.
Kiedy ja słyszę, że mam na przykład bojkotować TVP i nie chodzić tam, i to jest propozycja Platformy Obywatelskiej dla Polek i Polaków, to ja pytam, czy to rozwiązuje realne problemy w naszym kraju?
A będzie pan bojkotował?
Nie będę, dlatego że to nie jest moja wojna i nie chcę uczestniczyć w tej wojnie. Ale...
To czyja to jest wojna? Tak, tylko Platforma, ale to czyja to jest wojna i o co w tym chodzi? I dlaczego nagle wszyscy pytają wyłącznie o jedną stację, o jej standardy, czy koncesja dobrorzadkie, cenne, przyznana stacjom prywatnym, też obwarowana, prawda, wezwaniem do rzetelności, czy ona też nie jest zobowiązaniem jakimś, z którego możemy rozliczać? Jak do tego bojkotu podejść? No ja dziękuję, że panowie złamali, przyszli, panie mecenasie.
No przecież to jest nonsens. Za chwilę wszyscy politycy będą im bliżej wyborów przybiegać tu i każdej okazji dopilnują, żeby się pojawić. Nie mówią o tym, że przyjdą i zaczną mądrze mówić, co jest moim postulatem, jakby w kontrze do tego bojkotu. Ale to ja mówię, że nie mądrze. Poziom debaty jest taki, że wczorajszy wieczorny program był taki spokojny, bo nie było nikogo, kto czasami od rzeczy opowiadał. Oczywiście nie chcę prosić, by podtrzymano ten bojkot, ale żeby mądrzej. Może wreszcie politycy, którzy biorą duże pieniądze za swoją misję, żeby przychodzili do tej telewizji z myślą, że mają coś do powiedzenia, a nie, żeby dołożyć sąsiadowi.
My tak sobie żartujemy, ale to, że w pierwszych dosłownie godzinach po tej tragedii wyprowadzono atak w kierunku właśnie telewizji publicznej, być może, żeby zgasić pluralizm, żeby uzyskać monopol, moim zdaniem sporo mówi. Piotr Semka.
To jest bardzo charakterystyczne.
Który był krytyczny wobec TVP w pewnych momentach ostatnio.
Mam nadzieję, że ta krytyka jakoś została mądrze zanalizowana. Ale wracając do sprawy, ja czasami otrzymuję zaproszenia do stacji, których są delikatnie mówiąc, mam poglądy są zupełnie inne, ale idę do tych stacji właśnie myślę tej zasady, o której mówił chyba mądrze.
Pani Lubnauer, tak.
To, ale też pan Kosiniak-Kamysz, znaczy idę powiedzieć to, co uważam za prawdę. Oczywiście czasami prowadzący ma niezachwycającą mnie agendę pytań i tak dalej, ale no na miły Bóg, każdy ma prawo powiedzieć, co uważa, i telewizja publiczna nigdy takich możliwości nie zamykała.
Stanisław Janecki.
Po pierwsze, każdy poseł i polityk ma umowę ze społeczeństwem.
I ma być.
Powinien mieć umowę ze społeczeństwem, a telewizja publiczna jako ważny kanał tego porozumienia nie może być pomijana, bo w ten sposób ogranicza się ten kontakt ze społeczeństwem, ignorując w jakimś sensie wyborców. Po drugie, to jest oprócz tego, co Michał Karnowski powiedział, że to jest próba jakby powrotu do tego stanu sprzed kilku lat, gdzie był tylko jeden głos, mimo istnienia wielu telewizji. Wiele telewizji, jeden głos, jednak współcześnie jest wiele głosów i kilka istotnych telewizji. Po trzecie, jest to wojna zastępcza, dlatego że Telewizja Polska jest łatwiejszym celem niż nieczyste sumienie Platformy Obywatelskiej, która przez kilka ostatnich lat atakowała Pawła Adamowicza i bardzo trudno jej wskoczyć w szaty tego bezgrzesznego, który będzie wskazywał nie tylko wy, bo także na nich ciąży ta odpowiedzialność.
No to była wojna w rodzinie, można jakbym powiedzieć, najbardziej brutalna zawsze.
Tak jest, jakbym zacytował niektóre wypowiedzi Jarosława Wałęsy, przecież oficjalnego kandydata Platformy Obywatelskiej przeciwko Pawłowi Adamowiczowi, to skóra cierpnie po prostu.
No były tam nawet w niektórych artykułach takie sugestie, prawda, że nie skończy tej kadencji, to też można czytać jako ukryte groźby.
No i pamiętajmy, kiedy to wszystko się zaczęło. W 2012 roku zostało opisane, w 2013 roku wchodzi do gry Centralne Biuro Antykorupcyjne, w marcu 2015 roku wchodzi do gry prokuratura. Nikt wtedy nie rządziło wtedy Prawo i Sprawiedliwość, nic z tymi rządami nie miał wspólnego.
Te śledztwa w sprawie prezydenta Adamowicza i te informacje. Ksiądz Henryk Zieliński w sprawie bojkotu jeszcze.
Zawsze jest tak, że telewizja publiczna jest urządzana według zamysłu koalicji rządzącej, natomiast opozycja wtedy zawsze się upomina o jakiś dostęp. I tak było na przykład w czasie, kiedy rządziła Platforma i PSL, że również pojawiały się koncepcje, żeby wtedy drugi program na przykład oddać opozycji. Były takie koncepcje zawsze. Natomiast nikt z rządzących nigdy tego nie zrobił.
Tak w Niemczech jest.
Tak w Niemczech jest, ale u nas właśnie to rzeczywiście.
Ale proszę księdza, no, ja tylko cały czas pytam, no, opozycja ma większość.
Panie redaktorze, zgoda, tylko chodzi o taką sprawę.
To jednak zmienia troszeczkę.
Ależ tak. Zgadzam się co do tego, tylko kwestia jest taka, że my potrzebujemy pewnie nowej formuły w ogóle mediów publicznych.
A może w ogóle mediów?
W ogóle mediów.
Ale to mamy zostawić w ogóle te stacje komercyjne, żeby sobie robiły co chcą? No to o to chodzi.
No więc właśnie tu jest skomplikowana sprawa, dlatego że te stacje komercyjne, niektóre cieszą się parasolem ochronnym największego mocarstwa.
Proszę państwa, jeszcze jedna rzecz na końcu. Chciałbym, żebyśmy to zauważyli, bo Ojciec Święty Franciszek jest w Panamie. Taki mały kraj pomiędzy oceanem a Morzem Karaibskim.
Na styku kontynentów.
Na styku kontynentów, taka kiszka długa z kanałem panamskim. Może pokażę, no nie jako kryptoreklamę, ale zachętę. Franciszek z młodzieżą, okładka tygodnika Idziemy. Ksiądz Henryk Zieliński uznał, że to ważne wydarzenie.
To jest chyba najważniejsze dzisiaj wydarzenie w ogóle na świecie. Dlatego, że jeżeli tam zobaczymy, ile tam osób będzie, czy będzie 500 000 młodzieży, czy w ostatniej chwili z pobliskiej, na przykład, nie wiem, Brazylii, czy Meksyku, pobliskiej stosunkowo w relacji do nas, przyjedzie jeszcze wiele osób, bo może być tak jak w Krakowie, że zapowiadało się 800 tysięcy, albo w końcu 2,5 miliona. Więc to też może być tak, że w tę niedzielę może być bardzo różnie. Nas jest to ważne przesłanie. Nie tylko ważne dla Kościoła, ale również dlatego, że ta młodzież, która gromadzi się z papieżem, tutaj papież tam bardzo wyraźnie mówi także na przykład o niesprawiedliwości społecznej w Ameryce Południowej. Te niesprawiedliwości są tam znacznie większej, niż jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić. Papież przemawia do sumień ludzi młodych i przemawia także do sumień polityków. To jest w tej chwili Ameryka Południowa i Środkowa, jest naprawdę wielkim tyglem, w którym dzieje się w tej chwili dużo ważnych, czasami niestety złych
rzeczy. Pierwsze Światowe Dni Młodzieży w 87 roku, ile pamiętam.
84 najpierw w Rzymie, 85 międzynarodowe.
Tak, no w każdym razie tak. Ojciec Święty Jan Paweł II to wymyślił, czy któryś zorganizował to, przetrwało to dziedzictwo, czy któryś z panów miał okazję być, uczestniczyć?
Niestety nie. Ja akurat nie, ale
chyba nie
miałem okazję w telewizji mówić, że jest to niezwykle istotne dla rozwoju współczesnego społeczeństwa i unikałem, by ktokolwiek, jakikolwiek mądrale nie mówił, pan papież w kraju, pan Duda, żeby nie powiedzieć prezydent, z naruszeniem ładu, którego elementem w świecie jest papież, telewizja publiczna jest elementem ładu
i
informacyjnego, bo takim ładem domy i narody słyną, gdy upadnie rody, domy i narody giną. Mówił sędzia.
Jestem pełen uznania dla tych młodych ludzi, którzy przez ostatnie półtora roku zbierali rozmaite formy zdobywania pieniędzy na to, samemu ciężko pracując, aby móc pojechać. Naprawdę dla wielu osób, dla wielu wspólnot parafialnych to był duży wydatek. Znaleziono sposoby włączenia młodych w ten cel, aby zarobić na tą Panamę i pojechać.
Wiemy,
dzisiaj się wspaniale bawić.
Polacy zasponsorowali także niektórym Panamczykom możliwość udziału w Światowych Dniach Młodzieży.
Wiem też, proszę Państwa, z osobistych relacji, że są tam w Panamie także widzowie i słuchacze salonu dziennikarskiego, tak? A słuchają nas za pośrednictwem Radia Warszawa, współgospodarza tego programu, Katolickiego Radia Podlasie w Siedlcach, Radia Nadzieja w Łomży, Głosów w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnicy, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Doksy w Opolu, Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie. Dziękujemy, dziękuję gościom programu, księdzu Henrykowi Zielińskiemu, Stanisławowi Janeckiemu, Piotrowi Semce, mecenasowi Markowi Markiewiczowi, Michał Karnowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.